zaczynamy. Alicja Zioło już w studiu Radia Kraków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A przypomnę tylko Państwu, że Alicja Zioło jest przewodniczką licencjonowaną po Krakowie, ale też aktywistką, autorką absolutnie bestsellerowych krakowianek, krakowianki Twarze Polskiej Herstorii. Taka charakterystyczna czerwona okładka, która przyciągała wzrok już swoim wyglądem okładki. No a teraz dostajemy drugi tom, niebieski.
Tak jest.
Tak, bardziej w krakowskich barwach.
Tak, jest to też, ma to być nawiązanie do tej pierwszej części. Pierwsza część z zewnątrz była czerwona, jak te takie stereotypowy rekwizyt krakowianki, czyli korale. W środku natomiast była niebieska, szafirowa. Teraz to odwróciliśmy. Z zewnątrz mamy kolor krakowskiej flagi, ale w środku dalej mamy tą czerwień krakowskich korali.
Od początku było wiadomo, że będzie ciąg dalszy, bo to wydawnictwo Mando wydaje te książki, oddajmy im co cesarskie, bo rzeczywiście pięknie te książki są wydane.
Nie było wiadomo. Krakowianki to był mój debiut. Przy debiucie to chyba nigdy nie wiadomo. Być może moja redaktorka Agnieszka Mazur może miała jakieś przeczucia, ale dopiero odbiór, z jakim spotkały się krakowianki, sprawił, że zaczęliśmy myśleć o drugiej części. Choć ja przyznaję, że to tempo, w którym one się pojawiały, było dość dla mnie...
Można
było złapać zadyszkę na pewno. Ale tak, już w zeszłym roku latem krakowianki wyszły w czerwcu, już w lipcu wiedzieliśmy, że państwo chcą czytać o tych kobietach, że państwu te opowieści odpowiadają, ta narracja, ten rodzaj opowieści. No a nie da się ukryć, że trzeba było bardzo wiele bohaterek z pierwszej części wyeliminować ze względu na objętość książki. I taka lista rezerwowa była z bardzo wieloma wybitnymi postaciami, takimi perełkami. Szkoda byłoby, żeby to poszło na zmarnowanie.
To ja z dumą jeszcze dodam, że Radio Kraków jest patronem medialnym tej książki. Pierwszego tomu słuchaliśmy, czytała Lidia Bogaczówna.
Tak.
I to jest przezabawna historia w ogóle, prawda? Bo wy się dzięki tej książce i dzięki temu czytaniu przez Lidię Bogaczówną na naszej antenie krakowianek poznałyście.
Tak. Ja nie śmiem tak powiedzieć. Chociaż są takie osoby, o których ja mówię, że to są takie moje koleżanki, z którymi mnie poznały krakowianki. I do nich należy na przykład dyrektorka Bunkra Sztuki, czyli Delfina Jałowik, która zrobiła recenzję krakowianek i tak się poznałyśmy, a teraz zdarza nam się dość często współpracować. Z panią Lidią było podobnie, to znaczy dostałam z wydawnictwa Mando informację, że Radio Kraków postanowiło zrealizować tak w odcinkach takie czytanie fragmentów krakowianek i przeczyta to pani Lidia Bogaczówna. No ja w ogóle umarłam ze szczęścia, ze względu na to, że bardzo uwielbiam panią Lidię na deskach teatru słowackiego zawsze chętnie ją oglądam.
Jest nas więcej.
Tak, a tu się okazuje, że ona czyta krakowianki. Akurat w dniu, kiedy miał być opublikowany na antenie pierwszy odcinek tego cyklu, spotkałam panią Lidię przy okienku pod halą targową w sklepie u pani Lucynki, gdzie obie, jak się okazuje, robimy zakupy. Nigdy wcześniej się nie spotkałyśmy, choć to trwa już latami, to nasze sąsiedztwo. I dopiero w momencie, kiedy na antenie pani Lidia czytała krakowianki, my się poznałyśmy, więc no było to dla mnie bardzo miłe. Cieszę się, że właśnie ona dała krakowiankom swój głos.
No to zdradź teraz, którym krakowiankom przyglądasz się w drugim tomie?
Jest tam kilka postaci, które się nie załapały do pierwszego tomu ze względu na jego objętość. I taką postacią na pewno jest Jadwiga Jędrzejowska, która zresztą stała się taką frontmenką tej okładki tegorocznej edycji krakowianek.
No jest Wimbledon, to możemy chwilkę o niej porozmawiać.
Tak, ja akurat na sporcie się za bardzo nie znam, więc musiałam się tutaj wgryźć w tę tematykę bardziej i też w sytuację kobiet w sporcie w tym okresie międzywojennym, kiedy Jadwiga Jędrzejowska robiła swoją karierę. To jest absolutnie wybitna sportowczyni z Krakowa. Najwybitniejsza osoba z Polski grająca w tenisa do czasów Igi Świątek. I nikt nie pobił jej sukcesów, w tym no, Agnieszka Radwańska w tych turniejach wielkoszlemowych.
Też krakowianka.
Też krakowianka.
Hello. Może znajdzie się w trzecim tomie.
Tak, to, kiedy się myśli wybitni tenisiści, tenisistki z Polski, to właśnie to jest, te dwa nazwiska się pojawiają, tak? Agnieszka Radwańska i Iga Świątek. No Iga Świątek w tej chwili pobija wszelkie rekordy, nie tylko polskie, ale w ogóle światowe. Natomiast faktycznie w momencie, kiedy Agnieszka Radwańska zaczęła osiągać swoje sukcesy, pojawiały się takie artykuły. No mamy teraz taką super tenisistkę z Krakowa, a słuchajcie, kiedyś jeszcze była taka inna. Jadwiga Jędrzejowska w latach 30. była jedną z najwybitniejszych tenisistek świata. Doszła do finału Wimbledonu w 1937 roku. Grała też w finale na kortach w czasie US Open, a w 1939 roku zwyciężyła na kortach Roland Garros w grze podwójnej, więc to były wielkie sukcesy. Oczywiście z nimi nie wiązały się takie pieniądze jak dziś, ale to była uwielbiana postać przez Polaków, również dlatego, że jej historia to jest taka historia od pucybuta do milionera. Ona w latach 50. już jako grała w tenisa, ale już jako seniorka, nazwijmy to, sportowa, opublikowała swoje wspomnienia i zatytułowała je Urodziłam się na korcie. I nie jest to metafora, bo Jadwiga Jędrzejowska przyszła na świat w małym domku, który znajdował się na skraju Parku Krakowskiego, obok którego były korty krakowskiego AZS-u. Czyli ten dźwięk odbijanej piłeczki tenisowej zawsze był gdzieś w tle jej życia i ona zresztą już jako starsza pani mówiła, że ona jest szczęśliwa, jak jest na korcie i jak słyszy ten dźwięk i cała reszta się nie liczy. Więc cieszę się, że mogłam przyjrzeć jej biografii w sposób, którego nikt dotąd nie zrobił.
Jesienią też pewnie dużo będzie się działo wokół krakowianek. Właśnie ukazała się kontynuacja bestsellerowej książki Alicji Zioło, portrety historyczne niezwykłych Polek, niezwykłych krakowianek. Z Alą się spotykamy dzisiaj, żeby porozmawiać trochę o tej jej książce, bo ona świeżutka, bardzo świeżutka, dopiero co została wydana. Jak dostałam informację z wydawnictwa Mando, że wychodzi, to aż podskoczyłam z radości, że jest, że fajnie, że na pewno się spotkamy i porozmawiamy. Zwłaszcza, że w tamtym pierwszym tomie wielu nazwisk zabrakło, no wiele było wybitnych i niezwykłych krakowianek, choćby zabrakło Olgi Boznańskiej. Mamy teraz rok Boznańskiej, więc tak. Naprawiłaś ten błąd w drugim tomie.
To znaczy, jeśli chodzi o te nieobecności, to zawsze tak będzie, że jeśli jest książka, która składa się z takiej kompilacji różnych postaci, zawsze znajdzie się kogoś, kogo w tej kompilacji nie będzie, no bo w jednym tomie krakowianek opisanych jest kilkanaście postaci, 12, 13, 14, ale no, nie ma cudów, tych kobiet jest oczywiście więcej, więc to jest zawsze rozmowa o pewnych nieobecnościach. Zresztą bardzo podobne odczucia, z tego co wiem, miał kurator wystawy Siłaczki w Muzeum Krakowa, czyli Michał Hankus. On też mówił o tym, że ciągle się pojawiały zarzuty, tej nie ma, tamtej nie ma. I u mnie jest tak samo, że pojawiają się te nieobecności. No,
może ale porozmawiamy uda, teraz tak. O obecnościach, bo to znaczy o tym, że możemy spodziewać się kolejnych tomów i kolejnych pięknych
tak,
układek.
Jest rok Olgi Boznańskiej. Czy mogłoby Olgi Boznańskiej w tej książce nie być? Pewnie nie. Szczególnie, że w poprzednim tomie Wisława Szymborska ten rozdział pisałam w setną rocznicę jej urodzin, więc to też był taki jubileuszowy rok. Tak, dużo się mówi o Oldze Boznańskiej w tym roku. Ja chciałam pokazać...
Ale ty nie jesteś jej fanką.
Jeśli chodzi o jej malarstwo, to faktycznie nie jest to do końca to, co dokładnie trafia w mój gust. Natomiast to jest...
Sprytnie.
Każdy z nas ma inne troszeczkę preferencje.
Ale ja nie mówię o malarstwie i ty wiesz o tym, że nie mówię o malarstwie.
Jeśli chodzi o biografię, to faktycznie jest takie dwie decyzje w życiu Olgi Boznańskiej, które zawsze stanowiły dla mnie pewnego rodzaju wyzwanie. Oczywiście ja się staram moich bohaterek nie osądzać w żaden sposób i ich wyborów nie piętnować, bo czasy były inne niż dziś, kontekst był inny niż dziś i absolutnie nie można tego robić. To, że Olga odniosła taki sukces, tak ogromny sukces, to był efekt jej ciężkiej pracy i wielkiego talentu i przecierała szlak dla wielu kobiet, które chciały się sztuką zajmować zawodowo i z tego żyć. I trzeba jej oddać hołd za to i za ten jej wielki talent. Natomiast...
Ale, pojawia się wielkie ale.
Tak, jest tutaj ale związane z tym, że Olga Boznańska dość jednoznacznie i brutalnie odcinała się od tych środowisk emancypacyjnych, feministycznych, które walczyły o to, żeby kobiety miały równy dostęp do edukacji
Żeby mogły studiować na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Warszawskiej też. Czyli Olga dość jednoznacznie odcinała się od jakiegokolwiek działalności pedagogicznej. I oczywiście... Tak jak nie można od nikogo wymagać heroizmu, tak też nie można od nikogo wymagać aktywizmu. To jest zawsze coś, co wymaga wysiłku, rezygnacji z pewnych działań, czasem z pieniędzy, czasem z prestiżowych projektów, ale ta jej decyzja podjęta w momencie, kiedy na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pojawił się taki błysk zainteresowania edukacją kobiet, to, że ona tak kategorycznie odmówiła, no kto wie, co by się stało, gdyby się zgodziła. Może kobiety pojawiłyby się na ASP w Krakowie już w latach 90. XIX wieku. Kto wie. A tak musiały czekać aż do, w zasadzie u progu polskiej niepodległości dopiero się te kobiety zaczęły pojawiać na ASP. Więc tutaj zawsze jest ten znak zapytania, co by było, gdyby Olga nie postawiła na pierwszym miejscu w swoim życiu malarstwa, albo nie podzieliła tej swojej, gdyby ona podzieliła tą swoją uwagę między te dwie działalności.
Pojawia się taka opinia w twojej książce, że dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, jak obserwuje się postać Boznańskiej, to można podejrzewać, że ona była w spektrum, mogła być w spektrum i być może dlatego uważała, że nie podoła trudom nauczania.
To są domysły. Zachowanie Olgi, nawet to jak się ubierała pod koniec życia, często opisywane jest we wspomnieniach jako coś, co było dziwaczne, inne niż to robili inni, tak? To oczywiście może oznaczać bardzo wiele rzeczy. Jednym z domysłów jest to, że być może borykała się z tego rodzaju wyzwaniami związanymi z spektrum autyzmu. My tego nie wiemy. To by tłumaczyło jej decyzję w zupełnie inny sposób. Nie takim stawianiem jednoznacznie na swoją karierę, a być może przeczuwaniem wyzwań, z którym by mogła nie podołać. Ale to my gdybamy.
No, tak przede wszystkim miała prawo do własnych wyborów i budowania swojej ścieżki tak jak chciała.
Każdy badacz i badaczka pewne wybory Olgi Boznańskiej tłumaczy na różne sposoby. Pojawiają się różnego rodzaju domysły związane z tym, jak wyglądało jej dzieciństwo, czy na przykład relacja z ojcem. Ale to są wszystko znaki zapytania. My możemy sobie gdybać. Faktem jest, że pozostał list, który Olga Boznańska napisała do swojego ojca, tłumacząc swoją decyzję. To odrzucenie stanowiska profesorskiego na Akademii Sztuk Pięknych. I ona tam pisze dość jednoznacznie, szkoda mi czasu na te, w cudzysłowie, smarkule, które się będą bawić w sztukę, bo ja tutaj się poważnie tym zajmuję i szkoda mi czasu na kogoś, kto może na przykład pobawić się w malarstwo i a po skończeniu szkoły wziąć ślub, zająć się dziećmi i zmarnować tą moją energię, którą ja włożę w nauczanie. Tam to dość jasno zostało napisane. Oczywiście zawsze mogła to być jakaś forma kreacji i uzasadnianie decyzji w liście do ojca, ale wydaje się on dość szczery.
Mhm. Jak to się stało, że jej udało się osiągnąć takie szczyty? No bo nie studiowała w Krakowie, chociaż pobierała tutaj nauki w szkole i miała polskich znakomitych nauczycieli, malarzy.
Tak, nie wypowiadała się o tym okresie zbyt pochlebnie z czasem. Mówiła, że tu w Krakowie to nie był ten poziom, to nie, i być może miała i rację. Natomiast warunki były troszeczkę inne. Ona wyjechała na studia za granicę, potem trafiła do Paryża.
Najpierw była w Monachium.
Tak. Najpierw to było Monachium, tam się uczyła, a później pojechała do Paryża i tam kolejną swoją pracownię otworzyła. Była naprawdę wybitną portrecistką i trafiała w gusta ówczesnej klienteli. I to był też klucz do sukcesu finansowego, który dawał jej stabilność. To jej malowanie, tak jakby za parowaną szybą, wtedy bardzo się podobało. I faktycznie bardzo dużo uwagi poświęcała swoim modelom i modelkom. I mówiło się, że maluje duszę, że potrafi uchwycić ten charakter osoby portretowanej. I ja myślę, że właśnie to zaważyło na jej sukcesie oraz to, że miała wsparcie w rodzinie, które pozwoliło jej wyjechać za granicę, skończyć studia i działać dalej, bo jak wiele było utalentowanych kobiet w Polsce, które ze względu na trudności finansowe lub konserwatywne poglądy no ojca, kogoś innego, kto tam inny decydował. One po prostu nie mogły się rozwijać. No to, to jest tylko znak zapytania, ile my byśmy mieli wspaniałych malarek, rzeźbiarek, uczonych, gdyby...
Lekarek, no można by tak wymieniać.
Tak, tak, długo. W innych czasach, gdyby miały równe szanse z mężczyznami, co by to było? I może ile byłoby polskich nobli, gdybyśmy mieli inną sytuację, a jej się udało. No, no, to jest kompilacja bardzo wielu kwestii.
No i też miała znakomity francuski, nie przypadkiem.
Tak jest, swobodnie porozumiewała się za granicą ze względu na to, że jej mama była nauczycielką francuskiego.
Więc... I francuską.
No i francuską oczywiście, więc od samego początku swoje córki szkoliła w tym zakresie i one obie, zresztą zarówno Olga, jak i Iza, we Francji się poruszały całkowicie swobodnie.
To na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za chwilę, bo postać Boznańskiej zderzasz z kimś troszkę mniej znanym, żeby nie powiedzieć całkowicie nieznanym, a absolutnie zasługującym na to, żeby mówić o tej postaci.
Tak, także bardzo się cieszę na rozmowę o niej.
Mówiłyśmy o Boznańskiej i w swoim rozdziale zestawiasz ją z inną postacią, już zapowiedziałyśmy. Kto to taki? I dlaczego ta osoba została zapomniana w tak paskudny sposób?
Tą postacią jest Teofila Certowicz, znana również jako Tola Certowiczówna. To była osoba, z którą Olga zetknęła się na wczesnym etapie swojej nauki, na wyższych kursach dla kobiet Adriana Baranieckiego w Krakowie. To było takie pierwsze miejsce w Krakowie, gdzie dziewczęta mogły się uczyć malarstwa, rzeźby. Adrian Baraniecki sam finansował te zajęcia, one się odbywały w wynajętym lokalu w klasztorze Franciszkanów w Krakowie. Olga tam trafia ze względu na talent malarski, Tola zajmuje się rzeźbą. I choć zaczynają w tym samym momencie, są niemalże w tym samym wieku, obie z czasem wyjeżdżają za granicę, jedna do Monachium, druga do Paryża, żeby się uczyć. Obie są bardzo utalentowane. Wydaje się, że ta ścieżka powinna iść w pewien sposób równolegle. A jednak w pewnym momencie Tola podejmuje decyzję, która sprawia, że no jednak znika z radaru miłośników sztuki, chociaż nigdy do końca, bo ona nigdy rzeźby nie porzuciła. Tola Certowicz w momencie, kiedy Akademia Sztuk Pięknych no, nie udaje się dogadać z Olgą Boznańską i Akademia się nadal nie otwiera na kobiety, Tola otwiera swoją szkołę w Krakowie. I prowadzi tę szkołę, finansując ją ze swojego majątku.
A tak majątek jest. Miała?
Majątek miała, pochodziła z zamożnej kresowej rodziny, tam pieniądze były z całą pewnością, no, na pewno nieograniczone, ale na tyle, żeby przez kilka lat finansować tę szkołę, to się udało. Zatrudniała tam wykładowców z Akademii Sztuk Pięknych, między innymi Włodzimierza Tettmajera i no, była bardzo zaangażowana właśnie w edukowanie młodego pokolenia. I trudno jest mi powiedzieć, dlaczego to zostało zapomniane. Nie potrafię tego inaczej uzasadnić, oprócz tego, że zawsze było tak, że bagatelizowano te pionierskie działania kobiet na drodze do dostępu do edukacji. No bo żadna kobieta, czy w zasadzie bardzo rzadko zdarza się, żeby jakaś kobieta była pierwsza w jakiejś dziedzinie nauki sztuki. Zazwyczaj wcześniej był tam jakiś mężczyzna, co wynika z tego, że kobietom było to zakazane. No i teraz ja, co taka szkółka, którą prywatną prowadziła Tola Certowicz, skoro w tym czasie Akademia Sztuk Pięknych, to tamto i siamto i mężczyźni, którzy tam byli, cudowne rzeczy robili. No tak, ale to były te pierwsze kroki, to były te pierwsze działania, dzięki którym w tej chwili my tę równość w dostępie do edukacji mamy. Czy jest równość, jeśli chodzi o karierę naukową w Polsce, to ja tutaj zawsze stawiam znak zapytania, bo wydaje się, że choć prawo nie blokuje awansu na uczelniach kobietom, to jednak przytłaczającej większości osoby utytułowane naukowo to mężczyźni. I wydaje się, że nie jest to przypadkowe. Natomiast pierwszym krokiem do tej równości, o którą my nadal jeszcze zabiegamy, żeby ona taka była stuprocentowa, to były właśnie takie działania prywatne. I Tola Certowicz całe swoje życie temu poświęciła. Ona podobnie jak Olga Boznańska nie założyła rodziny, co wydaje się być świadomym wyborem, ale postanowiłaś też poświęcić nauczaniu, widząc w tym wielką wartość. Ja cieszę się, że o Toli Certowicz mogłam porozmawiać ze specjalistką od
rzeźby kobiet. No czekałam, kiedy padnie to nazwisko i to imię.
Co to jest za nazwisko? Moją rozmówczynią w rozdziale o Oldze Boznańskiej to Licertowicz jest Iwona Demko, profesora Akademii Sztuk Pięknych. No, osoba, która od wielu już lat bada losy pierwszych artystek związanych z krakowską Akademią Sztuk Pięknych. Bardzo chciałam poznać jej zdanie na ten temat, na temat tych dwóch wyborów. Wybór Olgi Boznańskiej, która edukacją zajmować się nie chce, mimo że sama przecież była kiedyś w tym miejscu takiej młodej dziewczyny, która chce malować. I to Licertowicz, która poświęca wszystko i stawia na to edukację w 100% i na działania, które mają na celu przebicie tego szklanego sufitu dla kobiet w sztuce. Na przykład wykonywanie rzeźb za darmo, przekazywanie ich do muzeum, do kościoła. Oczywiście mogło to wynikać z tego, że nie wiem, chciała wesprzeć różne na przykład zgromadzenia zakonne swoją pracą, ale ja w tym widzę podstęp.
Żeby w ogóle zaistnieć.
Tak, jeśli chcesz być w katalogach zbiorów Muzeum Narodowego, to przekaż rzeźbę, czy oni odmówią? Nie odmówią. Mhm. I faktycznie ona oddawała bardzo często swoje prace za darmo. Olga Boznańska tego nie robiła. To były prace zarobkowe, tak?
No, ona miała inną też pozycję.
Miała też
i mogła
inną pozycję,
sobie na
to
pozwolić.
To prawda, natomiast ta hojność Toli Certowicz wydaje się też być częścią strategii. Szczególnie,
a nie jest tak, że jak coś jest za darmo, to mniej to cenimy?
Może tak być, ale to też były rzeźby kontrowersyjne, na przykład przedstawiające nagi męski tors, czy nagie męskie ciało.
W ogóle też piszesz o tym, że te młode adeptki sztuki, które kształciły się, nie mogły pracować z nagimi modelami. I to nie tylko z mężczyznami nagimi modelami, ale też nie było do pomyślenia, żeby młode kobiety, które chcą być artystkami, patrzyły na nagie ciało kobiece.
I modelowały je. To też chodziło
to już
o
w ogóle
to, że one
rzeźba.
Miały potem swoimi rękami to odzwierciedlić. I tak, no to były wtedy wielkie kontrowersje, a to Lacertowicz, owszem, w swojej szkole zatrudniała modeli i dziewczęta pod jej okiem ćwiczyły to. Więc tak, to była pionierka i wspaniała historia. Ja w czasie pisania tej książki poszukiwałam jej pracowni. Powiedziałam, że ta pracownia znajdowała się bardzo blisko pracowni Olgi Boznańskiej. To jest w ogóle przeciekawe, jak się losy tych dwóch bohaterek przeplatają. Najpierw ta wspólna szkoła, wspólne zdjęcie, na którym zostały uwiecznione. Jedno z wielu zdjęć Olgi, jedno z nielicznych zdjęć Toli. Teraz to się troszeczkę zmieniło, bo udało się dotrzeć do rodzinnego archiwum, gdzie tych zdjęć jest więcej, ale wtedy, kiedy ja pisałam ten rozdział, wydawało się, że tych zdjęć jest naprawdę niewiele, więc to wspólne zdjęcie na początku ich drogi i ta pracownia po dwóch stronach tej samej ulicy, stąd tytuł tego rozdziału, dwie strony medalu, bo teoretycznie start ten sam i historia podobna, a jednak zupełnie inne oblicze tej artystycznej drogi kobiety.
Fascynująca historia, polecamy Państwu gorąco. Przyglądasz się też Helenie Modrzejewskiej, o której wydawałoby się wiemy już wszystko.
Tak.
Udało Ci się znaleźć coś takiego, co Cię zaskoczyło?
Znaczy, ja nieustannie znajduję coś, co mnie zaskakuje w kwestii Heleny Modrzejewskiej. Też nieustannie zaskakuje mnie to, jak fantastycznie przebadana jest jej biografia. I to po prostu fundacja promocji i badania i kariery Heleny Modrzejewskiej tutaj w Krakowie, to są profesor Orzechowski, są niewiarygodne publikacje, tony całe tekstów na temat każdego aspektu jej życia i kariery. Natomiast mi zależało na tym, żeby Helenę Modrzejewską pokazać jako działaczkę, nie tylko jako aktorkę, bo to wydaje mi się, że jest jej oblicze bardzo znane. Natomiast zależało mi, żeby ją pokazać jako tą, która walczyła o to, żeby o Polsce nie zapomniano za granicą w czasach, kiedy Polski niepodległej nie było.
Jest też Maria Pnińska-Bereś. No, mogłabym tak długo wymieniać postaci i historyczne, i artystki. I też te artystki tego Krakowa całkiem niedawnego. Tak. Ale dzisiaj nie mamy na to czasu. Mam nadzieję, że będziemy wracać do tej książki z Alą jeszcze wielokrotnie w Radiu Kraków. Nawet po wakacjach albo w czasie wakacji. Zobaczymy, jak nam się poukładają plany urlopowe. No a dzisiaj dla Państwa mamy pierwsze egzemplarze książki hejnał@radiokraków.pl. Proszę pisać. Alo, bardzo dziękuję, że znalazłaś czas.
Dziękuję bardzo.
No i czekamy na więcej.
Dzięki.